Drodzy, tekst jest wyznaczony z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Powiedział im więc takie podobieństwo. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego ze swoich najemników. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając, zbliżył się do domu, słyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z moimi przyjaciółmi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Panie Boże nasz, dziękujemy ci za twoje święte słowo. Prosimy cię z całego serca, byś teraz do nas mówił przez swojego ducha. Amen. Moi drodzy, tak mi się wydaje, że chyba tego przykładu już kiedyś używałem, ale jeśli się powtórzę, to wybaczcie. Nie wiem, czy kojarzycie taką reklamę telewizyjną. To jest chyba reklama jakiegoś banku albo jakiegoś towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie rodzice obserwują swojego syna. On pnie się po ścieżkach kariery i w pewnym... Oni cały czas widzą, mimo upływu czasu, mimo tego, że ten syn robi się coraz większy, cały czas widzą go jako małego człowieczka, małego synka. I na koniec on idzie w marynarce, w białej koszuli, w krawacie, w krótkich spodenkach i tenisówkach. Jest taki malutki, jest przed jakimś dyrektorem banku czy kimś tam, ale oni ciągle widzą go jako tego małego Adasia czy Piotrusia. Moi drodzy, druga rzecz, jaka mi się nasuwa, to taka, że na potwierdzenie tych słów, kiedy miałem ordynację, było to 11 lat temu w Olsztynie, była duża uroczystość, przyjechało bardzo dużo ludzi, był prezydent miasta, jacyś radni, księża, ekumeniczna impreza. No, bardzo tak było dostojnie i wyszedłem z kościoła już też taki dostojny, ubrany pierwszy raz w te wszystkie szaty, taki byłem dumny z siebie i nagle słyszę, idąc, wychodząc tam z kościoła, już dochodząc do sali parafialnej, idąc właśnie z tym prezydentem, z tymi księżmi tam, taki zafascynowany, słyszę taki głos, mały! Okazało się, że to mój tata wołał za mną. No tak po prostu byłem w domu nazywany i do dzisiaj tak zostało. I nie ma zmiłuj się. Czasem takie przydomki czy takie zdrobnienia zostają. Jeżeli teraz poszukacie w głowie, myślę, że każdy z nas przypuszczam miał jakieś takie rodzinne zdrobnienie. Być może zostało do dzisiaj. Znam ludzi, którzy oburzają się na te swoje zdrobnienia, bo ciągle są tak nazywani, mimo tego, że są już jakimiś prezesami, dyrektorami i tak dalej. Żeby jeszcze jeden przykład podać, zanim wejdziemy do tematu, wychodzenie z domu, czy iście w kierunku dorosłości jest bardzo trudne, to wyfruwanie z rodzinnego gniazda. Jako duszpasterz, udzielając już kilku ślubów, ale także będąc na różnych ślubach, miałem okazję rozmawiać z ojcami córek. To jest bardzo trudna rozmowa, dlatego że wszyscy dookoła się cieszą. Ten ojciec idzie przez ten kościół, wymusza uśmiech, a później, kiedy jakoś tak spotkamy się w takiej jakiejś przerwie, podchodzę i mówię, co tam jest taki smutny, z czego się tu cieszyć? Córka mi wyfrunęła z domu. Moi kochani, mamy dzisiaj bardzo znany fragment przed sobą. Myślę, że nie jeden z nas czytał lub oglądał jakąś inscenizację powrotu syna marnotrawnego do domu. Może widzieliśmy jakiś obraz w tym temacie, może byliśmy na jakiejś sztuce teatralnej albo czytaliśmy jeszcze jakąś dodatkową książkę. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się troszkę tym tematem z punktu widzenia rodzica i z punktu widzenia dziecka. No ktoś kiedyś właśnie powiedział, że tak zwane wyfruwanie z tego rodzinnego gniazda jest jedną z najtrudniejszych rzeczy dla rodziców. Ci, którzy mają odchowane dzieci, potwierdzacie to? Widzę zrozumienie w oczach. Przede mną jeszcze ten moment. Moja córka na razie mówi, obraziłam się, idę sobie, ale za chwilę przychodzi i mówi, że jestem jej najukochańszym tatusiem, więc wszystko przede mną. Mówię na razie z doświadczeń, które nabyłem rozmawiając. Kochani, bardzo boli rodzica, kiedy ukochana córka lub ukochany syn wychodzi z domu. A jeszcze bardziej boli, kiedy ukochana córka i ukochany syn idzie z tego domu i rodzic wie, czuje w swoim sercu, że to nie jest ta droga, że to nie jest ten kierunek, że to, w co się zaangażowała, i tu mam na myśli nie tylko małżeństwo, ale być może pracę, czy jakiś wyjazd, czy zmianę ogólnie miejsca zamieszkania, kraju, nie jest tym, o czym marzymy dla swojego dziecka. To są bardzo, bardzo trudne momenty. To jest takie wyjście z domu już na zawsze. A więc, moi drodzy, kochający syna ojciec rozdziela swoją majętność, pozwala odejść swojemu synowi, okazuje w ten sposób naprawdę wielką miłość swojemu synowi, mimo że syn chyba sam jeszcze tego nie zauważa. Dlaczego? Dlatego, że w starożytności nie znano przypadków, żeby ktoś prosił wcześniej ojca o swoją część majątku. To jest trochę dzisiaj, przekładając na dzisiejszą sytuację, gdyby do nas ktoś przyszedł, bylibyśmy na głębokiej emeryturze i wymuszał na nas, wiesz co, przepisz mi już ten dom. To jest kolejny trudny temat. Widzę też, kilka osób się poruszyło, aczkolwiek no, tak się zdarza. W tamtym czasie oznaczało to tyle, co chciałbym, abyś już w końcu sobie poszedł. Chciałbym, żebyś już nie żył. Chciałbym, żebyś mi to dał. Moi drodzy, te słowa brzmią niezbyt ciekawie dzisiaj, a co dopiero w społeczeństwie, które wyznawało zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ojcu, a za brak takiego posłuszeństwa ojciec mógł karać swojego syna i to nawet cieleśnie, fizycznie. A więc jeśli spojrzeć od strony ludzi, którzy wyznawali tego typu zasady, w tamtych czasach mogliby oni też stwierdzić, że ojciec był naprawdę pobłażliwy, że był wręcz nieodpowiedzialny, że rozdzielił wcześniej tę majętność i że najnormalniej w świecie cacka się z tym synem, który jest jeszcze niedojrzały, bo prosi o coś takiego. A więc ojciec wypuszcza swojego syna w świat, daje mu 1/3 majątku, bo pierworodny otrzymywał zawsze 2/3 bogactwa ojca. I daje mu jeszcze coś bardzo cennego. Coś, co jako Boże dzieci otrzymaliśmy od Boga, co często sprowadza nas na manowce naszej wiary. Daje mu wolność decydowania o sobie samym. Otrzymuje wolną wolę do tego, by dysponować odziedziczonym majątkiem, dysponować sobą. I ta historia bardzo przypomina mi historię pierwszych ludzi, którzy otrzymali też taką wolność. Otrzymali bogactwo raju i bardzo szybko z tym bogactwem się pożegnali. A więc syn trafia do odległego kraju, może nawet jedzie tam, by jeszcze bardziej czuć się niezależny, daleko od ojcowskich wpływów. I tam prowadzi, nazwijmy to, hulaszcze i rozwiązłe życie. Jak to zazwyczaj bywa, taki styl życia bardzo szybko się kończy, pieniądze się kończą. Do tego czytamy, że w kraju, w którym się znajdował, panował głód, kryzys. No i zaczyna się problem. Trzeba by było wrócić. Ale jak tu wrócić? Pali wstyd. O powrocie nie ma już w zasadzie mowy. Przecież niedawno wyjechał z kasą, z pieniędzmi, z całym majątkiem. Co powiedzą w domu? Co powie ojciec? Co powie brat? Co powie całe otoczenie? Czytamy, że wręcz najął się do pracy przy świniach, co dla Żyda było uwłaczające, pracować z nieczystymi zwierzętami. Do tego głód doprowadza go do sytuacji, o której chyba w najczarniejszych snach nie mógł przypuszczać. Zaczyna jeść to, co jedzą świnie. I kochani, ktoś kiedyś wypowiedział takie słowa, że człowiek, kiedy już nie może niżej upaść niż może, idzie po rozum do głowy i zwraca się ku wartościom, które może według niego nie były atrakcyjne, ale dawały godność i stabilną sytuację życiową. Kochani, podczas konfirmacji czy wspomnianego ślubu dzisiaj często śpiewana jest taka pieśń: ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego, chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Ojcowski dom. Zauważyłem, że wielu z nas, a w zasadzie większość, podczas śpiewania tej pieśni, zresztą na Śląsku Cieszyńskim jest taki zwyczaj, że podczas tej pieśni się wstaje, płacze. I zastanawiałem się, dlaczego podczas tej pieśni szczególnie starsi zaczynają płakać, zaczynają się wzruszać. Przypominamy sobie nasze rodzinne domy. Przypominamy sobie nasze dzieciństwo. Sięgamy pamięcią często w odległe już wspomnienia. Może nawet te nasze domy często nie były, tak jak pisał pieśniarz, istnym rajem, sielanką. ale były to nasze domy, te nasze jedyne. To było nasze dzieciństwo, do którego nie ma już powrotu. I za tymi chwilami tęsknimy. Tych chwil tak bardzo pragniemy. I zaczynamy zdawać sobie coraz bardziej sprawę z tego, że jak to śpiewała Maryla Rodowicz, to sojuszny brat. Kochani, wiemy, że kiedy sięgamy dna, często dopiero wtedy zaczynamy myśleć o tym, by coś zmienić, by sięgnąć do tych wartości, może nawet nudnych. Myślimy o Kościele. Ostatnio miałem taką rozmowę, że ktoś wspomniał, że przypomniała się mu liturgia w Kościele. Albo, że przypomniał mu się zapach parafii. Albo, że przypomniało mu się coś z rodzinnego domu, w którym może nie było cudownie, ale to jedno właśnie było, co sprawiało, że była godność, była tożsamość. Było to coś, czego by się chciało, a co się straciło. Kochani, możemy się tylko domyślać, co przeżywał ów marnotrawny syn, jak nazwała go Ewangelia. Ale ta historia jest dla każdego z nas. Kochani, bieda była tak wielka, że w pewnym momencie zabroniono mu nawet jeść to, czym żywiły się świnie, które pasły. A więc totalny upadek, katastrofa. W zasadzie nie ma za co i po co żyć. No gdzie tu szukać sensu życia pośród świni? I w tym momencie może właśnie przypomniał się mu ten dom. Dom, w którym był jego ojciec. Dom, w którym było pełno jedzenia. Takie to oczywiste. Dom, w którym mimo wszystko była godność, był szacunek. Może zatęsknił do swojej wartości, o którą nie musiał się dopominać w domu ojca. I wtedy układa plan. Dokładnie myśli o tym, co powie i rusza. Rusza do domu. Wraca. I kochani, my też wracamy. Może nie wszyscy z tak głębokiego dna, jak bohater dzisiejszej historii, choć nie chciałbym dzisiaj oceniać i cytować myśli na temat głębokości i wartości często osiąganego przez nas dna. Być może jest to dno, którego nie widać. Którego nie widać na zewnątrz. Być może jest to duchowe dno, które przejawia się tym, że może właśnie chociażby od czasów mojej konfirmacji nie przyszło mi sięgnąć do Biblii. Albo przestałem się modlić. Albo Bóg mi zobojętniał. A może dręczy cię jakiś ukryty grzech, z którym nie możesz sobie poradzić, który każdego dnia jeszcze bardziej oddala drogę twojego powrotu. I być może to oddalenie poszło już tak daleko, że stwierdzasz, przecież On, Bóg, nie ma na tyle miłości i cierpliwości do mnie, żeby mnie przyjąć z powrotem. I kochani, to jest to, na czym szatanowi zależy najbardziej. Żebyśmy uwierzyli, że nie ma powrotu. Że nie jesteśmy godni. I ta historia w zasadzie powinna się nazywać nie tyle historią marnotrawnego syna, co historią kochającego ojca. Czytałem w tym tekście, że na to spotkanie z synem ojciec wybiega już z daleka. Rozpoznaje go, mimo tego, że pewnie wracał w jakichś łachmanach, brudny, śmierdzący. On cały czas czekał na niego i był w stanie go przyjąć z powrotem. Takim kochającym był ojcem. Kochani, tutaj trzeba jeszcze dodać z takich wątków kulturowo-historycznych, że w oczach przeciętnego Żyda ojciec wybiegający naprzeciw swojego syna bardzo poważnie naruszał swoją godność. Do tego jako bogaty posiadacz ziemski, podobno tak to wyglądało, przemieszczał się w specjalnych szatach, być może troszeczkę podobnych, może troszkę jaśniejszych, bo tam cieplej było. I de facto wybiegając na spotkanie, ja to rozumiem, bo dzisiaj tu mało nie wylądowałem przy ołtarzu, musiał chwycić te swoje szaty, podnieść je do góry, narazić się na pośmiewisko i biec w kierunku swojego obdartego i śmierdzącego syna. Kiedy przybiega, przytula go i cieszy się z tego, że wrócił. Jednak padają słowa. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. I zobaczmy, ile tutaj jest emocji. Zobaczmy, jak ciężkie są to zdania, jaki ładunek niosą za sobą. Gdybyśmy przyjrzeli się także innym bohaterom biblijnym, moglibyśmy zobaczyć, że wielu z nich, chociażby Saul, Dawid, Piotr i wielu innych, musiało pokutować przed Bogiem. I nie były to łatwe słowa. Panie Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I takim naszym podstawowym błędem, jaki popełniamy, to jest właśnie brak powrotu i ciągła ucieczka przed Bogiem Ojcem. A szatanowi bardzo na tym zależy. Marnotrawne dzieci Boże zawsze mogą wrócić. Potrzeba tylko wejść w siebie, rozpoznać swój grzech, przypomnieć sobie rozpostarte ramiona Chrystusa na krzyżu, postanowić wrócić do Boga i wyznać swoje winy. Boże Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Kochani, co słyszy syn marnotrawny? Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Otrzymuje najlepszą szatę i pierścień na palec. Pierścień jako przywrócenie godności synowskiej w tym domu. Aby wszyscy dostrzegli, że wrócił, że ojciec go przyjął, że jest nadal jego dziedzicem, że jest nadal jego synem. Że nadal ma tożsamość. Że jest ważny. Przecież ojciec mógł pokazać palcem. Z powrotem. Jak tak ci się tam podobało, to z powrotem. Nie słychać ani przez moment wyrzutu. Ani przez moment nie ma tutaj mowy o karze. Ale jest wielka radość i ogromne wesele z okazji powrotu marnotrawnego syna. Chyba każdy z nas zna przypowieść o jednej zagubionej owcy. Tam na koniec tej przypowieści, kiedy ta owca się odnajduje, czytamy: taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. I taka sama radość jest u tego ojca. No ale, moi drodzy, zbliżając się powoli do końca, zostaje nam jeszcze jeden wątek, który często jest pomijany, o którym często zapominamy. To starszy syn. Starszy syn, który ma pretensje. Starszy syn, który denerwuje się, bo został, który może pracował nawet za tego drugiego syna, a dla niego nawet nie ubili koźlęcia, żeby mógł zabawić się z przyjaciółmi. A tutaj jest wielkie wesele. Co to jest? On nie może sobie z tym poradzić. Czytamy, że ojciec wziął go na bok i tłumaczył mu: ty byłeś zawsze ze mną. Zrozum to.
Musimy Go przyjąć i cieszyć się, że był umarłym, a ożył. Że się zagubił, a odnalazł się. I kochani, pozostaje nam w tym kontekście takie pytanie społecznościowe, pytanie dotyczące Kościoła, ale także naszych rodzin. Czy często nie jesteśmy jak ten drugi syn z przypowieści? Kiedy ktoś w rodzinie szuka powrotu, kiedy ktoś w rodzinie zatracił wartości, kiedy ktoś zrobił nam, jak to się mówi, kuku, zgubił się i nagle wraca. I teraz trzeba coś z tym zrobić. Przebaczyć. Zaakceptować. Na nowo zaufać. Długo zastanawiałem się, jak to jest. Długo zastanawiałem się, jak ojciec po takim numerze mógł zrobić przyjęcie, kiedy jego syn powrócił do domu. I pozwólcie, że powrócę do tego przykładu, o którym rozpocząłem. Przypominamy sobie chłopca w marynarce, w koszuli, w krawacie, w krótkich spodenkach i tenisówkach. Mężczyzna, który ciągle jest chłopcem w oczach swoich rodziców. Wiecie, jak nazywa się ta przypadłość? Miłość. To jest właśnie miłość. Miłość, która wybacza, która nie potępia, która jest u Boga, bo źródłem takiej miłości może być jedynie Bóg w Jezusie Chrystusie. Za świeczką szukać takiej miłości i próżno szukać takiej miłości gdzie indziej. I takiego kochającego Boga, Ojca, Mamy. To jest Ewangelia. Dobra, radosna nowina. I chciałbym Wam i sobie życzyć, byśmy korzystając z czasu łaski, który jest nam dany, żyjemy w czasie łaski. Bóg przyjmuje grzesznych ludzi. Wybacza Jezusie Chrystusie. Ale byśmy tego naszego zbawienia, tego naszego powrotu nie utracili. Bo łatwo, szczególnie w dzisiejszym świecie, zapomnieć o tej miłości. I łatwo się jest dać nabrać na błyskotki tego świata. I miłość, która nie wypływa z Bożego źródła. I niech Pan Bóg nam błogosławi, żebyśmy byli tymi, którzy powracają, którzy mają świadomość, że Bóg nas kocha i jest naszym kochającym nas Ojcem. Amen.